Temat dzisiejszego słowa. O co się modlisz? Powiedzmy wszyscy razem głośno, chociaż temat, tytuł nam zostanie. O co się modlisz? Taki jest temat słowa dzisiejszego. O co się modlisz? Otwórzcie Ewangelię Marka, 10 rozdział. Fragment, który eksploatowaliśmy w kazaniach o wierze w czerwcu. Fragment z uzdrowieniem Tymeusza, syna Bartymeusza. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 46 wersetu. I przybył do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Żebrząc. Siedział w drodze, żebrząc. Straszne. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Słuchajcie, to była pierwsza rzecz, najlepsza, którą zrobił. Nie milczał w momencie swojej potrzeby. Jest wielu ludzi, którzy mają problem w swoim życiu, zmagają się, walczą, ale nigdy nie otworzą swojego serca i swoich ust, żeby głośno do Boga zawołać, żeby im pomógł. Wiecie, ja w ostatnim czasie mam tutaj w wakacji, głoszę taką serię kazań o odpoczywaniu, o szabacie, o zatrzymywaniu się, o słuchaniu Boga. To jest wszystko bardzo dobre. Ale wiecie, taki kierunek może nas doprowadzić do tak wewnętrznego zwrócenia się ku sobie, ku swoim troskom, rozważaniu i problemom, że zapominamy o tym, że Bóg jest i wystarczy otworzyć swoje usta i głośno wypowiedzieć przed Nim to, czego potrzebujemy. I wiecie, Bartymeusz, który był ślepy, syn Bartymeusza. Bartymeusz, syn Tymeusza. Dobrze mówię, Bartymeusz. Kiedy usłyszał, że to Jezus z Nazaretu, zaczął po prostu wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I bardzo cię zachęcam do tego, że w jakimkolwiek położeniu jesteś, z jakąkolwiek sprawą i sytuacją, nie wahaj się sercem głośno i ustami głośno wołać do Boga, żeby tobie pomógł. Wiecie, bo my często mamy taką postawę, ja nie wiem, z czego to się bierze, czy my żyjemy w tak intelektualnych czasach, mamy tak bogate mentalne życie, czy po prostu jesteśmy najzwyczajniej w świecie religijni, że kiedy mamy problem, to żeby dotrzeć do tego prostego objawienia, że wystarczy zawołać do Boga, nie dochodzimy nigdy. Kisimy się z naszymi problemami, one się trawią, przeżywamy je, analizujemy je na tysiące sposobów, a nie przyjdziemy do Boga i nie zerwiemy się diabłu ze sznurka, żeby głośno powiedzieć: Boże, pomóż mi, zmiłuj się nade mną. Ale żyjemy w jakichś swoich wewnętrznych analizach, które często, tak nawiasem mówiąc, nie są żadnymi analizami, tylko z punktu widzenia psychologii są zwykłymi automatycznymi myślami, które po prostu w niekontrolowany sposób powtarzamy przez całe życie. Automatycznymi myślami pod tytułem: nie nadaje się do tego, dlaczego mi to zrobili, a dlaczego po prostu mi tego brakuje. To nie są, my często mówimy o takich rzeczach, że o wiesz, tak rozważałem swoje życie. Powiem wam, 99% z nas w ogóle nie ma czasu na rozważanie własnego życia. Bo żeby zacząć rozważać własne życie, to trzeba porzucić dotychczasowe wyobrażenia i myślenie o życiu. To, w czym my jesteśmy, co nazywamy często wewnętrznym życiem, to są po prostu automatyczne myśli, które cały czas te same ciągle przechodzą przez nasze głowy. Jak ktoś ma żonę albo męża obok siebie, to możecie na chwilę spojrzeć na niego teraz, tak? Przez chwilkę, tak? Już starczy? W małżeństwach to widać szczególnie mocno. Żona z mężem rozmawia i ona coś mówi, co przeżywa, a facet siedzi, białka do góry, jak z ekstazji świętej Doroty po prostu. Dlaczego? Bo on już to słyszy po prostu po raz enty w ciągu ostatnich 10-15 lat. I to samo w drugą stronę się dzieje. Mąż przychodzi, coś przeżywa, zaczyna mówić i kobieta ma też natchnienie świętej Doroty, białka w górę i po prostu... I wtedy my widzimy, że my ciągle powtarzamy te same teksty. To nie są żadne rozważania nad naszym życiem. To są ciągle te same troski, te same automatyczne myśli, te same użalania się nad sobą i te same westchnienia do siebie. Wyobraźcie sobie tego Bartymeusza, syna Antymeusza, który po prostu tam siedzi i słyszy, że przechodzi Jezus z Nazaretu. I on mówi, o, Jezus z Nazaretu, ciekawe, co to za gość? Wiesz co, on uzdrawia ślepych i oni zaczynają widzieć. No akurat, taka historia, ja tu po prostu tyle lat siedzę. Ciekawe, że takie, w ogóle, ciekawe, że ludzie w ogóle w takie rzeczy wierzą jeszcze. Lepiej po prostu mi nie gadajcie takich rzeczy, dajcie mi tu parę złotych. Albo jakaś inna wersja jego myślenia, tak? Albo myślenie w kategoriach, gdzie zgrzeszyłem, albo gdzie zgrzeszyli moi rodzice, tak? Po prostu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, my często właśnie w takim miejscu jesteśmy. Chcielibyśmy mieć progres w naszym życiu, ale nie chcemy porzucić naszego życia i powiedzieć, zwrócić się głośno do Boga i powiedzieć, okej, ja wypuszczam tą potrzebę i głośno ją wypowiadam, Boże, zrób coś z tym teraz. Ja nie chcę po prostu tak żyć. Wiecie, to by całkowicie mogło zmienić nasze życie. Bartymeusz to zrobił. On zaczął, kiedy dowiedział się, że to Jezus z Nazaretu przechodzi, zaczął głośno krzyczeć, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I to zmieniło jego życie. To zmieniło jego stan, że zawołał do Boga o ratunek. I chyba będę do końca tkwił teraz w tym miejscu i nie pójdę i nie powiem swojego kazania, o co się modlisz, bo widzę, że to jest tak proste, tak banalne i tak konieczne, żeby to zrobić. Pierwsze, co robimy, to my rozwiązujemy nasze problemy. Masz problem i mówisz sobie, dobra, moje życie jest w niezłym bagienku utknęło, na niezłej prowincji. Po prostu muszę teraz moje życie poukładać, muszę coś zmienić. Co by tu zmienić? Muszę szukać rady. Zaczynam czytać książek, zaczynam analizować, oglądam filmy, myślę, kombinuję, gadam ze znajomymi, powtarzam, zaczynam narzekać, rozwijam moje narzekanie, rozwijam moje użalanie. I słuchajcie, i nigdy nie wychodzimy z tego miejsca, żeby wyjść i zawołać Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Tkwimy w miejscu, że jesteśmy sami dla siebie rozwiązaniem i przez to nigdy nie możemy zrobić kroku do przodu. Bo wszędzie, gdzie szukamy rozwiązania, to jest w własnej głowie, w własnych wyobrażeniach i właśnie w tych automatycznych myślach, które gdybyśmy zdali sobie tylko sprawę, że powtarzamy je przez całe życie od naszego dzieciństwa i to nic nie wnosi do naszego życia. Dzisiaj miałem sen, który mnie strasznie zirytował. Wstałem rano, szedłem zrobić sobie kawę, przed 6 się obudziłem. Iza szybko wstała, wczoraj wróciliśmy z Krakowa i szybko poszliśmy spać. Iza wstała, patrzy się na mnie i ja mówię, koszmarna noc. A Iza mówi, co, budziłam cię, duszno było, coś tego? Ja mówię, nie, miałem sny. Co ci się śniło? Śniły mi się dwie rzeczy. Śnił mi się wiatrołap i śniło mi się małżeństwo usługujących, którzy już nawiasem mówiąc kiedyś byli w drodze, którzy przyjechali do Warszawy i którymi musiałem się zająć. Ja mówię, to fajny sen, to słuchaj, to taki sen tutaj, wiesz, przyjeżdżają jacyś usługujący, głosić słowo, nauczać, się nimi zajmujesz, odbierać ich z lotniska, a później śni się wiatrołap, to super. Ale słuchajcie, treścią tego całego snu była jedna rzecz. Próba dogodzenia. Śniło mi się, że na wiatrołapie, przez cały wiatrołap latałem po ludziach, pytałem ich, jak się czują, słuchałem od nich, co jest nie tak i co by jeszcze można było im dogodzić i ja z uśmiechem na ustach, żeby wszyscy się poczuli przyjęci dobrze i cieszyli się z tego wiatrołapu, a w środku czułem, że za chwilę wykituję. A później był ten sen o tych usługujących, którzy przyjechali, których odbieram na lotnisku. Pytam się, jak był lot? A oni mówią, beznadziejny lot. Ja mówię, to teraz już będzie dobrze, bo jest niedaleko do hotelu, tu już mam samochód. Gdzie ten samochód stoi? Oni tak naprawdę nie mówili tak tego, kiedy byli tutaj u nas, ale w tym śnie tak się zachowywali. Mówię, będzie dobrze, to będzie fajnie, tak. I cały czas, ja po prostu w tym śnie, i to był taki sen na granicy po prostu jawy, ja ciągle się budziłem, wiecie, jak taki organizator, taka kwoka, które po prostu próbuje dogodzić wszystkim ludziom, próbuje dogodzić wierzącym kościołowi, próbuje dogodzić całemu wiatrołapowi, do każdego na wiatrołapie się przysiąść, chwileczkę porozmawiać, nawet niedługo, ale żeby każdy się poczuł taki, że pastor go zauważył, że on tu jest na wiatrołapie, i przy każdym domku podchodzi, zagada, pyta po prostu. Słuchajcie, już to obudziłem się wyczerpany po prostu. Wrażenie, mówię, ja nie chcę kościoła. Dzisiaj usłyszałem kościół pięcioosobowy, tak się dobrze poczułem, mówię. Bo sobie, to bym dał radę zrobić, 5 osób to bym obrobił. na 5000, taka symbolika, tak. Wiesz, i później ci usługujący. I sobie mówię, Iza mówi, Iza do mnie mówi tak, mówi, Marek, ale to wiesz, to sny to trzeba wyjaśniać, bo to wiesz. Wiedziała, kto mi się śni, więc od razu poszła w kierunku, że to nazwisko tych usługujących może jakieś znaczenie mieć. Ja mówię, Iza, nawet mi nic nie próbuj wyjaśniać. To jest po prostu czysty Freud mi się śnił. To jest to, co ja przez całe życie próbuję zrobić. Ten ciesiłka wazelina uśmiechnięty, który próbuje podbijać serca ludzi życzliwością i to nawet miłość nie jest. Tylko to jest sranie w gacie, że po prostu ci ludzie zostawią, odwrócą się od ciebie i po prostu musisz im po prostu dogodzić we wszystkim i po prostu, i czy to są zwykli wierzący, czy to są ludzie w kościele, czy są ludzie na wiatrołapie, czy mężowie Boży, którzy przyjeżdżają na konferencję i trzeba ich po prostu ugłaskać już od pierwszego spotkania na lotnisku. Iza tak mówi, Marek, ale może jednak... Nie, nie będziemy z tego snu nic interpretować, nic wyjaśniać. Ja muszę skończyć po prostu z takim życiem. Wykrzyczałem to do niej. Ona do mnie mówi, Marek, no 6 rano, naprawdę, spokój się. Za chwilę pojedziesz do kościoła, to będziesz sobie głosił. Wiesz, ale powiem ci, że to po prostu wywaliłem to i powiedziałem sobie, okej, okay, teraz jestem w dobrym miejscu. Teraz jestem w dobrym miejscu. Po prostu nie podoba mi się to i tyle. I nie będę tak żył. Chrzanie to. Do domu. Kto nie daje dziesięciny w kościele, proszę, wywalamy was. Z drogi. Kto nie chodzi regularnie, co niedzielę, precz. Nie jesteście godni Królestwa Bożego. Nie rozumiecie, czym jest wspólnota. Już 3? Nie, nie, jeszcze nikt nie zagłosował nogami. Czekamy na głosowanie nogami. Na razie widzę, że wolelibyście mieć to, jak to się nazywa, to anonimowe głosowanie. Na kartach, że nie wiadomo na co. Dobrze, za tydzień zobaczymy. Nie, to sobie żarty robię. Wiem, że mnie nie zostawicie, po prostu jesteście uwiedzeni moim kłamstwem i myślicie, że ja naprawdę was kocham. Więc nigdzie sobie nie pójdziecie, przynajmniej większość. Więc to jest wszystko jeszcze przed nami. Ale ja, halleluja, powiedziałem sobie, nie, tak nie będzie. Ja po prostu muszę to zmienić i koniec. Fajnie to. Kiedyś czytałem książkę Dlaczego faceci nie lubią chodzić do kościoła i później w ogóle jakiś tam inny materiał, który mówił o facetach, którzy źle się czują w swoim domu. I dlaczego lubisz zostawać w pracy i wolisz pójść z kolegami, a nie lubisz przyjść do domu. Tak czytam to i sobie mówię, czytam i facet daje radę, wierzący człowiek mówi, sprawdź, czy masz swoje krzesło i swój fotel w domu jako głowa rodziny. Czy to nie jest tak, że wszyscy mają w kuchni swoje krzesła, wszyscy mają swoje wypoczynki, a ty jesteś tym, który wchodząc do domu siada na wolnym miejscu. I musisz mieć swoje krzesło i swój fotel. Słuchajcie, przyszedłem do domu, rozejrzałem się. Mówię, okej, to będzie moje krzesło i to będzie mój fotel. I słuchajcie, wczoraj po prostu syn wraca z obozu. Słuchajcie, usiadł na mój fotel. Opowiadając o obozie. Od razu wyleciał. Dlaczego? Dlatego, że to jest mój fotel. Wiesz, i to jest właśnie, to jest, ja mam takie teraz głupotki z mojego życia, takie po prostu, niektórzy może uznają to, że w ogóle to jest jakaś pomyłka, nie kaznodzieja. I dobrze, i chwała Bogu, i nie jesteś powołany do tego miejsca. Ale powiem wam, że to właśnie o to chodzi, co się tutaj wydarzyło z tym Bartymeuszem. Po prostu siedział, miał swój problem, był w jakimś miejscu i postanowił głośno wypowiedzieć i zwerbalizować, o co chodzi. Tydzień temu Asia z Dominikiem ze Szwajcarii składali świadectwo i Dominik tak po szwajcarsku, po niemiecku, w wielkim porządkowaniu powiedział, jak Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Słuchaj, po prostu niesamowicie. 50-latkowie pobierali się, bo się znaleźli. W kosmosie. Bóg ich odnalazł. Ale co było? Było wyraźnie wypowiedziane, czego chcą. I Asia była taką osobą, która bardzo wyraźnie o tym mówiła, że ona tego chce. Jak tylko przyszła do kościoła i tylko się ogarnęła po paru miesiącach, mówiła, Asia, czego ty chcesz? Ja chcę wyjść za mąż. Ja powiem wam, to jest jej koleżanka, druga Asia, to mogę szczerze powiedzieć, teraz ona już jest po ślubie, to jest wszystko dobrze. Asia może ogląda transmisję, może będziemy, a teraz szok zemdleje zaraz tam przed tym monitorem. Ale powiem wam, wtedy ja sobie tak pomyślałem, mówię, dziewczyno, mówię. 50 lat już niedługo będziesz Michała, po prostu tyle w życiu przeszłaś, tyle cię spotkało rzeczy, teraz wróciłaś do Pana. Bądź ty służebnicą pańską, kochaj Jezusa po prostu, ślubuj mu po prostu wierność do śmierci. Weź ty już nie kombinuj z jakimiś facetami. Tak sobie pomyślałem. Ale nie powiedziałem tego, bo ja znam... znam... misterie żeńskiej duszy i po prostu nie robię takich rzeczy, ale chwała Bogu, ona tego nie słyszała i ona była jak Bartymeusz i po prostu, słuchaj, dzisiaj jest mężatką i w Szwajcarii mieszka, a ja w Polsce. Słuchaj, bądź jak Bartymeusz. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Dzisiaj tak stałem na uwielbieniu. Monika świetnie poprowadziła uwielbienie. Dziękuję, Monika, że prowadzisz, że się tak odważasz i tak jest szczadem coraz mocniej. Tak sobie myślałem, mówię, Boże, gdzie jest to miejsce równowagi? Mówię, z jednej strony ostatnio mnie pochłaniają takie, czytam sobie, ostatnio odkrywam mistyków nadreńskich, średniowiecznych, którzy byli też inspiracją dla Lutra. Tak sobie stoję w czasie tego uwielbienia i mówię, Boże, czym jest Kościół? Czy Kościół to jest hałas, krzyk, podskakiwanie? Czy Kościół to jest jednak bardziej zatrzymanie i tak zobaczenie, co się z sercem dzieje? Wiesz co? I mam wrażenie, że po prostu to jest dla każdego coś w jego właściwym czasie. Że jest czas na medytację, na pustynię, na midbar, na wyjście na midbar, żeby słyszeć głos Boży, żeby się zatrzymać, żeby rozprawić się z własnymi demonami, ale jest też czas na charyzmatyczność, na podniesienie swojego głosu, na wezwanie Boga, żeby interweniował. Czasami, wiecie, też, może to będzie do innych kościołów, bo my to w ostatnich latach tacy super głośni nie jesteśmy, ale wiecie, są czasami takie kościoły, że oni cały czas się drą na wszystkich uwielbieniach. Krzyczą, podskakują, śpiewają, ale później idą do domu i nic z tego nie ma. To jest trochę tak jak z naszym synem. Dzisiaj mój syn i moja córka słucha mojego kazania. Halleluja. Przemek, jesteś dumny ze swojego taty? Nie, nie bardzo. Słuchajcie, nasz syn od małego był bardzo głośny zawsze. Jak czegokolwiek potrzebował, to zawsze był po prostu alarm i wolumeny na maksa. Jak już tak był starszy i był w szkole, zaczęliśmy mu tłumaczyć, mówić, Przemek, nie krzycz z byle powodu, bo jak coś się naprawdę stanie, to my nie rozróżnimy. my nie będziemy wiedzieć, że to alarm jest, jeżeli alarm jest przy każdej sprawie. I, wiesz, i to jest trochę na takiej zasadzie, że są kościoły, które po prostu krzyczą, śpiewają, wołają, ale już nie wiadomo, co jest ważne. Już nie wiadomo, gdzie jest po prostu to wołanie serca i ta prawdziwa potrzeba. Więc wiesz, na dany moment, na daną sytuację w twoim życiu właściwa reakcja wiary. I ta właściwa reakcja wiary u Bartymeusza była wtedy, że kiedy przychodził Jezus, to on nie siedział, nie medytował nad swoim wewnętrznym życiem i mistykami nadreńskimi, tylko w tym momencie zawołał głośno: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I zaraz, za chwilę, mam nadzieję, pójdę dalej, ale nie pójdę dalej, jeżeli nie usłyszę twojego serca, które w tej chwili mówi gdzieś w środku, że tak zrobię. Zawołam do Boga i przyjdę do Niego i powiem Mu, o co mi chodzi. Powiem Mu, o co mi chodzi. Nie zatrzymam tego dla siebie. Nie będę próbował rozwiązywać swojego życia wewnątrz. Wiesz, jak sobie po prostu włączysz katalog książek albo sobie audiobooki włączysz katalog albo wrzucisz do sieci pytanie jakiekolwiek, to nie znajdziesz tam odpowiedzi na liście z Google'a i z tym do Boga. Tylko znajdziesz tony torrentów na YouTubie, znajdziesz tony książek do przeczytania. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nawet jak sięgniesz po te torrenty i po te książki i po te poradniki, to pierwsze, co tam znajdziesz, to, co ty masz zrobić, a nie znajdziesz tam tego, że Bóg chce tobie pomóc i przyjść do Niego. Tylko znajdziesz tam przede wszystkim to, co ty możesz ze sobą zrobić. No nie, rozpadło mi się życie, rozpadło mi się małżeństwo, wszystko źle zrobiłem. Gdybym dobrze zrobił, to wszystko by było dobrze, to teraz, Boże, pomóż mi, żebym mógł to dobrze wszystko zrobić. Ja, żebym mógł to wszystko dobrze zrobić. A nawet nie wiesz, jaki jest plan. Może to małżeństwo już nie jest w ogóle do uratowania. Może już zapomnij, może już wszystko spalone. A może to w ogóle nie od ciebie zależy, tylko łaska Boża musi zadziałać w tej drugiej osobie. Przyjdź do Boga, cokolwiek to jest, a nie pierwsza myśl, co ja mam z tym zrobić. Męczysz się w robocie, zżera cię frustracja, gnębią cię ludzie, może jesteś ofiarą mobbingu, Może się nie dopasowałeś do tego miejsca, może, albo może się właśnie dopasowałeś i w tym dopasowaniu myślisz, że to wola Boża, bo się ugiąłeś, ale w środku ci coś bulgocze, że to nie jest to miejsce. No i ty rozważasz, co by tu z tym zrobić? Co by tu z tym zrobić? Jak by to ugryźć? Może podkopać konkurencję, może podkopać współpracowników, może jakoś zgwałcić szefa, może po prostu coś może steroryzować, może strajk, może związki zawodowe, może po prostu jak my to... Ale nikt nie przyjdzie i nie powie, Boże, pomóż mi, bo jestem w beznadziejnej sytuacji. Taki mój żart suchar od 30 lat w kościele. Pastorze, o czym będzie dzisiaj kazanie? O Bogu. Wow, to mega, to super, wreszcie coś nowego. Ale to właśnie o to chodzi. Możemy gadać o wielu rzeczach, ale Bóg jest na ziemi, Bóg jest na niebie, Bóg jest na ziemi, taki sam jest na niebie, jak i na ziemi, tak samo działa w niebie, jak i na ziemi i on czeka na to, że ktoś mu do niego głośno i wyraźnie powie, że go potrzebuje w tej sytuacji, w której się znajduje. Taki rym. A wtedy on odpowie rymem i zainterweniuje. I się zlituje. Amen. To nie było celem, to słowo nie było tematem kazania. To po prostu tak wychodzi z tego wersetu. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wołać i mówić, wołać i mówić, wołać i mówić, ale do, szukając rozwiązania. 48. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał. Bardzo dobrze. Wiesz, jak po prostu jesteś w miejscu, że już zdecydowałeś, to opór przestaje mieć znaczenie. Jak już zdecydowałeś, do kogo idziesz, to opór już przestaje mieć znaczenie. Bo on już wcześniej zdecydował, że on sięgnie po pomoc od Boga. Więc teraz, kiedy pojawili się ludzie i powiedzieli, ej, krzykała, cicho tam, już tam nie wrzesz, już po prostu przestań, przestań. To on tym bardziej głośno wołał. Tym bardziej. A Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, wołacie. A on zrzuciwszy swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Tak, to tylko takie wspomnienie, o tym też mówiłem w czerwcu. Porzucił swój płaszcz. Coś zostawił. Był gotów po prostu zostawić. Tam jacyś kaznodzieje amerykańscy mówili, że ten płaszcz żebraczy to był taki wyróżnik, który spowodował, że ludzie wali mu pieniędzy, bo ten płaszcz był tak jak mundur dla żebraka, że wiedzieli, że to żebrak. Więc on, mówią, że on porzuca w ten sposób, zrzucając ten płaszcz, nie tylko swoją ochronę porzuca przed chłodem, ale porzuca też swoje źródło utrzymania. Rzuca się i biegnie do Jezusa. Ale teraz jest to zaskoczenie i to jest temat dzisiejszego kazania, które za chwilę skończę. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? 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 I teraz on mi odpowiada, Panie, Ty wiesz, Ty znasz moje serce, znasz pragnienia mojego serca, Ty wiesz, co dla mnie najlepsze. Bla! Chociaż brzmi bardzo pobożnie. Panie, mam wiele potrzeb, ale Ty wiesz, która potrzeba jest najważniejsza. Ja tak się kiedyś pomodliłem do Boga. Miałem problem, miałem dług. I taki byłem w takim miejscu wiary, że o cokolwiek teraz poproszę, to otrzymam. Aż tak mi się we mnie gotowało. I tak przyszedłem do Boga i się tak zawahałem. I mówię, Panie, tak chciałbym Ci służyć do końca życia i nigdy się nie poddać. I myślałem, że Bóg powie, jak do Salomona. A, pięknie, Marek. Masz długi i to było, ale się zawahałeś. Dobrze, że poprosiłeś o to, żeby mi służyć do końca i się nie zawahać. To w związku z tym i twoje długi spłacę. Tak. Wiecie, a jak ja to tylko powiedziałem, to tylko usłyszałem jedno od Boga słowo. Kłamczuszek. Po prostu wiesz. My w tym naszym pobożnisiowości i naszym świętuszkowatości po prostu kompletnie chybiamy celu. Jezus mówi, co chcesz, abym ci uczynił? A może rzekł, mistrzu, abym przejrzał. Od razu miał to gotowe, to było już przygotowane. Był niewidomy i chciał, żeby jego oczy się otworzyły. Mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię, wnet odzyskał wzrok i szedł z nimi drogą. Czego ty oczekujesz od Boga? Czego ty chcesz od Boga? Jak się modlisz? Po pierwsze, czy rozpoznajesz swoją najważniejszą potrzebę życiową na dzisiaj? To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy sam wiesz, czego chcesz? To są dwa różne pytania. Pierwsze, czy sam wiesz, czego chcesz, bo przeważnie to my chcemy mieć święty spokój w życiu. To jest po prostu słabe, tak? Bo to jest właśnie na takiej zasadzie, że wiesz, że na grupce domowej się spotykamy. To siostro, czy chciałabyś, żebyśmy się o ciebie pomodlili? No, tak myśli przelatują. Jest grupka domowa, jest pastor, jest Biblia. Nic mi do głowy nie przychodzi. No oczywiście, skorzystam z okazji, pomódlcie się o mnie. Nie, no fajnie, bardzo miło. Pastor szczęśliwy, że może swój zawód wykonywać i kłaść ręce i kolejną osobę wymasować, jej przynajmniej ramię albo troszeczkę cebulki włosów. Fajnie, ale czy to ma sens? Czy ty wiesz, czego ty chcesz? Czego ty oczekujesz? Ale druga, ważniejsze pytanie, czyli nie tylko święty spokój, bo to wiecie, święty spokój to na cmentarzu będziemy mieć. Tam jest cisza. Tam po prostu idziesz, rosną drzewa, krzewy. To jest dobre miejsce medytacji, że popatrzysz na te groby, wiedzisz, że też już wkrótce tam będziesz, że wszystko się zaraz skończy. To jest święty spokój. To jak chcesz świętego spokoju, to słuchaj, to nawet się nie trzeba modlić, bo to pędzi w twoją stronę jak rozpędzony po prostu ekspres. To za chwilę już tam wszyscy będziemy. To nie trzeba się modlić. Czy ty wiesz, czego chcesz? Ale nie świętego spokoju, tylko jakiej konkretnej rzeczy. A druga rzecz, drugie pytanie, to ważniejsze, albo pierwsze, to jest, czy rozpoznajesz swoją prawdziwą i najgłębszą potrzebę? Dlatego tytuł kazania jest, o co się modlisz? O co się do Boga modlisz? Wiesz, i my w naszym życiu przeważnie modlimy się o to, o czym Biblia już mówi, że nie powinniśmy się dawno modlić. To jest największa przestrzeń tych rzeczy, o które my się często modlimy. O co my się modlimy? My modlimy się zawsze, jak nas dotyka coś, co nas uwiera w życiu. Co prawda nie modlimy się o jedzenie i ubranie, bo tego mamy nadmiar w dzisiejszych czasach i się marnują ubrania zarówno jak jedzenie. Jakaś historia z cukrem, którego brakuje, to się staje nie powodem łez, tylko powodem memów w dzisiejszym świecie i żartów. Tak naprawdę, ale mamy inne swoje rzeczy, które chcielibyśmy mieć. Mamy swoje kredyty hipoteczne, mamy swoje prace, no i mamy też sytuacje zdrowotne, których nie potrafimy pokonać. Ale na ten temat, słuchajcie, Słowo Boże mówi, że On się troszczy o nas i Biblia nas nawet nie zachęca, żebyśmy specjalnie dużo modlitwy spędzali w tych miejscach. I teraz chciałem wam przeczytać taką listę. Specjalnie sprawdziłem, ile razy w Nowym Testamencie Biblia mówi nie troszcz się, używa tego czasownika, nie troszcz się, nie troszczyć się. I dokładnie 8 razy. Bardzo ciekawe, że to jest 8 razy. Zapisałem to sobie gdzieś? A tak. Bo 8 razy to spełnia. 6 to jest liczba człowieka. Tak jak 6 dni w tygodniu, w których pracujemy. I w ogóle 6 jest oznaczany człowiek w Biblii. 7 to spełnia, bo w 7 dni Bóg stworzył świat. I 7 to jest też... No, to jest pełnia Boża i to 7 dzień to jest dzień dopełnienia, w którym Bóg odpoczął. A 8 to jest coś, co to wszystko przekracza, to jest łaska. Jezus zmartwychwstał 8 dnia. 8 dnia był obrzezany jako niemowlę, zresztą Żydzi obrzezywali swoje dzieci 8 dnia. I Jezus zmartwychwstał 8 dnia. A w Grece imię Jezus, bo wiecie, w tych wszystkich językach, greka, hebrajski, łacina, to tam cyfry są odpowiednikiem liter. Natomiast liczby tak zwane arabskie, które ostatnio dowiedziałem się, są tak naprawdę cyframi indyjskimi, które Arabowie przejęli z sanskrytu, to one są takie nieliterowe, tak? Po raz pierwszy. Ale jeżeli weźmiemy greckie imię Jezus napisane w Grece, to można by je napisać 888. To jest bardzo ciekawe i to jest imię Jezusa. I wiesz, Jezus jest nazwany naszym szabatem. On sobie mówi, że jest Panem szabatu. List do Hebrajczyków mówi, albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Starajmy się wtedy silnie wejść do owego odpocznienia. Starajmy się wejść do wiary. Ci, którzy uwierzyli, wchodzą w odpocznienie. I teraz słuchajcie, jest 8 wersetów, które mówią, nie troszczcie się. I mówią tak. Jezus mówi, jak ktoś będzie chciał, to wrzucę to jako post. Tych 8 wersetów o nietroszczeniu się. Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, czy będziemy się przyodziewać. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał swoje troski. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, co macie mówić. Gdy was poprowadzą, aby was wydać, nie troszczcie się naprzód, co macie mówić. Ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Gdy was będą wodzić do synagog i urzędów, nie troszczcie się, jak się macie bronić i co mówić będziecie. I rzekł do nich uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. I ostatni fragment z listu do Filipian 4:6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby swoje Bogu. Nie troszczcie się o nic, ale jeżeli coś jest przyczynkiem do troski, to bardzo szybko przynoście i oddawajcie to Bogu w modlitwie z dziękczynieniem. Z dziękczynieniem. Nie w modlitwie z jęczeniem, tylko w modlitwie z dziękczynieniem. I teraz wracamy do tematu, to w takim razie o co ja mam się modlić? Bo my bardzo chętnie byśmy chcieli, żeby jakiś cudotwórca przyjechał i pomodlił się o przełom finansowy, o nową robotę albo jakieś uzdrowienie, z którym sobie nie radzimy. Ale Jezus przychodzi dzisiaj do ciebie i mówi, co chcesz, abym tobie uczynił. I to jest temat, o co ty się pomodlisz teraz. Co ty teraz wypowiesz do Boga, co będzie twoją prośbą, o co ty zawołasz. Czego ty naprawdę chcesz. Taką słyszałem anegdotę, że w synagodze modlił się, przepraszam, jak dla kogoś to suchar, modlił się po prostu ubogi Żyd i wołał do Boga o 100 złotych, żeby mógł nakarmić swoje dzieci. I krzyczał, to było spotkanie modlitewne, on tam stanął z przodu blisko arki z torą i krzyczał po prostu, Boże, potrzebuję 100 złotych, bo potrzebuję nakarmić swoje dzieci. A z tyłu stali zamożni kupcy, przy okazji ubijając interesy, jak to często się w synagogach odbywa. Wiem, bo byłem, to jest ciekawe, że to nie jest antyczny zwyczaj, ale to ciągle trwa. I po prostu w końcu jeden z tych kupców podszedł do niego i mówi, słuchaj, Mosze, masz tu 100 złotych, już wymodliłeś, idź do domu, przestań krzyczeć, bo my się tu modlimy o prawdziwe interesy. Nikt się nie śmieje, no widocznie suchar, dobrze. Okej, ale teraz wracając do tematu, o co ty się modlisz? O co ty wołasz do Boga? Czego ty potrzebujesz? Wiesz, i Bartymeusz był człowiekiem, który od samego początku wiedział, czego potrzebuje. Czy przynosisz mu to, co jest najważniejsze w modlitwie? Teraz jak myślicie? Pomyśl sobie o Biblii przez chwilę, o Słowie Bożym i co jest najważniejsze w twoim życiu. Pierwsza rzecz to jest ta, o której tutaj już powiedziałem. Czy w ogóle wiesz, o co zawołać do Boga? I Bartymeusz jest tutaj przykładem. Nie siedź, nie kisz się w miejscu swojego problemu, tylko po prostu wypowiedz. Najwyżej się za chwilę zorientujesz, że nie poprosiłeś o to, co jest najważniejsze. Nie ma problemu. Ale wypowiedz to. Wyjdź z tego swojego wewnętrznego świata, wyjdź na zewnątrz i poproś głośno i odważnie w wierze Boga o to, żebyś się uruchomił swoją rękę i zadziałał. Ale druga rzecz to jest to, pomyśl o Biblii, co jest najważniejsze, o jakich rzeczach Biblia mówi, że to są rzeczy najważniejsze. I zastanów się, czy ty się o to modlisz. Dla Bartymeusza to była kwestia, żeby przejrzał. Za chwilę do tego wrócę, dokładnie za chwileczkę, bo już będziemy kończyć zaraz. Ale jak spojrzysz w Biblii, to zobacz, co tam jest najważniejsze. Czyli dla każdego z nas inne rzeczy są najważniejsze. Dla matki dzieci są najważniejsze. Dla każdego coś jest tam ważnego. Ale wiesz, jak będziemy czytać Biblię, to zobaczymy, co jest najważniejsze. Bo nie wszystkie rzeczy są takie same, równie ważne, czy tak samo potrzebne. Nawet grzechy są cięższe i lżejsze i Boże przykazania są ważniejsze i mniej ważne. I Bóg mówi, żebyśmy po prostu nie zafiksowywali się na tym, co jest mniej ważne. Teraz chciałbym, żebyś stanął z takim pytaniem przed sobą i przed Bogiem. O co ja się modlę? Czego ja u Boga szukam i czego się spodziewam? Bo być może najważniejszymi modlitwami to są modlitwy ciągle troski, do których Bóg nas zachęca. Powierzcie prośby swoje Bogu. Ale w tym samym momencie Słowo mówi, nie troszcie się o te rzeczy. Być może większość twoich modlitw to są troski. Sprawy. Ludzie. Sytuacje. Ale czy to jest to najważniejsze, że Bóg nas zachęca, żebyśmy wołali do Niego i żebyśmy szukali, żeby się wydarzało? Jakbyśmy tak stanęli z takiej perspektywy wieczności, to nagle zaczynamy się zupełnie inaczej modlić. Nagle to, co doczesne, traci swój taki wyraźny rys w naszych oczach. Okay? Ja niedawno gumę złapałem na autostradzie i po prostu i wtedy się modliłem, żeby dojechać. I żeby najpierw się modliłem, żeby powietrze nie zeszło, żeby dojechać do końca. A potem już słyszałem, że zeszło, to się modliłem, żeby felga nie była zniszczona. Jak dojadę. Dojechałem, opona była do wyrzucenia spiłowana, ale felga była dobra. Wiesz, to w takich sytuacjach to jest naturalne. Modlisz się po prostu o to, co wyskakuje i co cię męczy i dręczy. Ale słuchajcie, jakim ja byłbym Bożym Synem, jak ja bym wszystkie zachęty do modlitwy brał tylko z tego rodzaju sytuacji. Budzę się rano, nie ma kawy. Boże, proszę Cię, daj mi kawy. Mam rachunek do zapłacenia. Panie, proszę Cię, zapłać rachunek. Katarek. Panie Boże, katarek. Pogoda. O, słoneczko wyjdź w imieniu Jezusa. To takie coś tu przestaje grać. Na początku to gra, bo ludzie generalnie, wiesz, o nic się nie modlą. Więc im mówisz, słuchaj, ja byłem na urlopie, była taka pogoda, taka wichura, słuchaj, stanąłem nad jeziorem, zgromiłem to, powiedziałem, ucisz się. I się uciszyło, słuchaj, do końca urlopu przez tydzień mieliśmy piękną pogodę, żeglóweczki pływały, świeciło słońce. No i ten człowiek po prostu patrzy na ciebie i tak myśli sobie, ten to świr. Nie ma czym Bogu głowy zawracać po prostu, naprawdę. Tu rolnicy, susza, skniej na polach, a ten o słoneczko wzywa po prostu. Ci wierzący to naprawdę są. Ale nie, to jest w porządku z naszej strony, nas, ludzi wierzących, że my przynosimy te rzeczy do Boga. Więc na początku takie modlitwy o pogodę, o śrubokręt, o po prostu o 5 złotych, one są dobre. Bo one po prostu pokazują, że zwracasz się do Niego i traktujesz Boga na serio i On jest naprawdę źródłem pomocy. Ale. Jeżeli żyjesz 10 lat z Bogiem, 15 lat z Bogiem, 20 lat z Bogiem i wszystkie twoje modlitwy sprowadzają się do tego, że modlisz się o śrubokręt i 5 złotych, to coś przestaje grać. Bóg chce spotkać się z twoim sercem, chce się spotkać z tobą, chce poczuć twoje serce, chce zobaczyć, na czym tobie naprawdę zależy. I On się ciebie pyta, o co się modlisz, czego ty potrzebujesz? Bartymeusz powiedział, i to mnie strasznie uderza, bo abstrahując od tego, że to była jego choroba, która definiowała całe jego życie, to z drugiej strony, jak czytam to, to czytam sobie i mam ochotę wołać dokładnie tak samo do Jezusa. Panie, abym przejrzał. Panie, abym przejrzał. Ja mam oczy, ale Biblia nawet mówi, że ja mam problem z widzeniem. Mówi, kup sobie maści za wszystko, co masz. Namaść swoje oczy, żebyś zobaczył, żeś nędzarz goły i jaki tam? Pożałowania godny, goły, biedny i bez niczego. I teraz pytanie, o co się modlisz? O co wołasz do Boga? Możesz być takim, wiesz, chrześcijańsko-ewangelicznym odbiciem konsumpcyjnego świata. Panie daj, dałeś męża, Asi, mieszka w Szwajcarii, mnie też daj. Nie, to nie tak się modli, to się mówi, dawaj męża w Szwajcarii, to by rzekł Bartymeusz. Ale jeżeli to są takie ciągle modlitwy, panie, to jeszcze i podwyżkę 200 zł i żeby żona dzisiaj miała dobry humor i żeby dzieci mi nie nękały dzisiaj, żebym mógł sobie film obejrzeć wieczorem i panie, modlę się i w ogóle o spokój i panie Jezu, proszę cię, żeby tu nadchodzi niedziela, kazanie muszę powiedzieć, daj mi tam 3 wersety, żeby to się jakoś tam trzymało, żeby popeliny nie było. I Panie, modlę się, jeszcze modlę się o Karola, bo on ostatnio mi ręki nie podał, żeby mi podał rękę w kościele, jak przyjdę. Błogosławię Karola. Przecież się mówi, jest Karol. Nie ma Karola w drodze, póki co, na razie. Chyba, że jest spośród gości, teraz przyszedł i teraz proroctwo było. Rozumiesz, to jest bez sensu. On się modli, abym przejrzał. I słuchajcie, i to jest po prostu niesamowite. Abym przejrzał. Abym widział rzeczy nie takimi, jak mi się wydają, ale takimi, jak są naprawdę. Słuchaj, to jest po prostu, to jest ekstremalnie ważne dla naszego życia. Idziesz przez życie i nazywasz problemami rzeczy, które nie są żadnymi problemami, ale są łaską na przykład. Albo są po prostu możliwością duchowego wzrostu. Albo są miejscami, w którym zwyciężysz w wierze i będą to rzeczy, które oddadzą chwałę Bogu. Bóg będzie uwielbiony. Do Jezusa przychodzą i się tam pytają po prostu o kogoś chorego, tak? Który, i się go pytają, czy on zgrzeszył, czy rodzice jego. Jak to było? A Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się objawiła chwała Boża. Patrzysz na rzeczy i nie widzisz ich takimi, jakimi one są. Patrzysz na siebie, ostatnio z Izą gadamy, to jest hit. Iza ma ostatnią fazę. Próbuje wykazać kłamstwo w moim życiu. Trwa to już parę tygodni. I mówi mi, Marek, jak się słuchaj, ty nie jesteś żaden sangwinik, ty nie jesteś żaden sangwinik, ty nie jesteś. I tam po prostu listy leczą. Co chwilę coś przeczytam w internecie, to mi tłumaczysz, ja nie jestem sangwinik. I tam po prostu różne rzeczy. I ja z nią dyskutuję i to jest bardzo fajne. Ciągle mamy dzięki temu o czym gadać. Ale ostatnio do niej mówię tak, mówię. Już taki byłem ubęczony i mówię, Iza, ja nie jestem jakiś, kurde, przepraszam, nie jestem żaden znaczek pocztowy z kolekcji, żeby mnie w klaserze we właściwe miejsce po prostu wkleić. Po prostu, i jak tego dopowiedziałem, to zdałem sobie sprawę, że większość świata w tej chwili tak żyje. Ludzie myślą sobie, jestem gruby, jestem chudy, jestem introwertykiem, jestem ekstrawertykiem, jestem cholerykiem, ja mam przywódcze zdolności, ja nie mam przywódcze zdolności, ja mam takie, robią ankiety, takie, siakie, srakie, owakie, po prostu. I po prostu tylko myślą, kim oni są, żeby ich... Wiesz, jak to pomaga, że nagle doznajesz objawienia, że odpoczywasz wśród ludzi albo odpoczywasz bez ludzi, to super, dzing, dzing, wygrałeś. Masz 10 punktów, idziesz do przodu, wiesz jak odpoczywać. Już wiesz, że nie musisz z sąsiadami jeździć na urlopy i wracać zmęczony. Po prostu nagle objawienie przychodzi po 10 latach jeżdżenia z sąsiadami na urlopy, że to jest bez sensu pomysł i już wiesz dlaczego. No dobrze, to pomaga. Ale tak naprawdę to nie o to chodzi w życiu, żebyś się umiał właściwie zaklasyfikować, tylko żebyś siebie zobaczył z Bożej perspektywy i widział, kim jesteś. Że jesteś Synem Bożym, że jesteś Córką Bożą, że jest powołanie w twoim życiu, że jest Boży plan dla twojego życia, że twoje życie to jest wieczność, a nie doczesność. Że śmierć to jest tak, jak ojciec Leon mówi, dusza z ciała uleciała. Definicja śmierci. Dusza z ciała uleciała. Bardzo mi się to podoba, też rymowanka taka. I po prostu patrzysz w prawdzie. Z Bartymeusz modli się, Panie, abym przejrzał. Czyli abym zobaczył rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jak mi się wydają. Po co jeszcze potrzebujemy przejrzeć? Po to, żeby właściwie wartościować rzeczy, nadawać im hierarchię wartości. Patrzysz na coś i mówisz sobie, o, to by było coś. Takie coś, to by było coś. A patrzysz w Biblię, a Biblia mówi marność. I nie przedstawia większej wartości. W ogóle, słuchajcie, wy mnie znacie, wiecie, że ja nie lubię tych po prostu heleńskich skrętów, takich mistyczno-filozoficznych. Ja zawsze mówię, że żydowska Biblia nie oddziela materii od ducha i to jest bardzo ważne, żeby tak wierzyć. I wierzę, że człowiek, który żyje z Bogiem, nie cierpi głodu i coś po sobie zostawi swoim potomnym. I nie jest to po prostu życie frikiem, bycie frikiem i pastuszkiem Biedronek. Ale przecież my z tego świata nic nie zabierzemy. Więc jeżeli dla ciebie super zegarek przedstawia wartość, super samochód, super kieca, wyposażone mieszkanie, edukacja, kariera, Nawet fura dzieci. Nawet wnuków fura. Nie wiem, jakich tam masz drabiny wartości, gdzie się tam w tym Maslowie, u Maslowa odnajdujesz, na którym szczeblu tej drabiny i piramidy. To ostatecznie i tak nic ze sobą nie weźmiemy. Bo to też mówi Biblia, że jak goludzcy na świat przyszliśmy, tak goludzcy z tego świata odchodzimy. Nawet jeżeli świat materialny nie jest jakimś stworzony przez jakiegoś pogańskiego demiurga i jest w tym jakieś zło. Nie, nie ma w tym zła. Bóg stworzył materię, była dobra i to jest dobry świat i trzeba się nim cieszyć i trzeba gaz do dechy w dobrym samochodzie dociskać i słyszeć warkot silnika i nie ma w tym nic demonicznego, co pochodzi od demiurga. To i tak, wracając do tematu. Jeżeli takie rzeczy przedstawiają wartość, edukacja, nie wiem, kariera, wygląd, jak traktujesz po prostu, nie wiem, zwierzęta, nie wiem, cokolwiek masz, jaki masz system wartości, to goły wszedłeś na świat i goły schodzisz z tego świata. I teraz pytanie jest, jak się modlisz, Boże, abym przejrzał, co tam wyskakuje. Jakie rzeczy mają wartość? Jezus mówi tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i kminu, zaniedbując przy tym co najważniejsze. Niż Jezus mówi, że są rzeczy najważniejsze. Czyli, że znaczy, że też są mniej ważne i są nieważne. Zaniedbujecie to, co w prawie najważniejsze. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To trzeba było zachować, nie zaniedbując zresztą tamtego. Ale mówi, że system wartości jest pomiędzy rzeczami, które są wartościowe. Słuchajcie, przechodzimy do Krakowa i tak. Otwieram plecaczek, patrzę, nie wziąłem t-shirtu. Mam tylko ten, który mam na sobie, w ananaski czarny. A mamy przenocować i być drugi dzień. I teraz sobie myślę, będę chodził w śmierdzących ananaskach następnego dnia. Co tu zrobić? A Iza mówi, o to chodź, zobacz, tu jest Zara. Ja mówię, jaka Zara? Zara. Nie dość, że nie lubię marki, to jeszcze po prostu jakieś miliony wydam. Ja mówię, chodź Marek. No i idziemy i patrzymy, wisi bluzeczka. To jest właśnie ta. Drugi dzień dzisiaj, przepraszam bardzo. Sobota, niedziela. Świeżutka. I po prostu, wiesz, i mi kupuje. I słuchajcie, ja wychodzę. I to jest pierwsza w życiu moja koszulka polo. Nie lubiałem zawsze, bo zawsze lubiałem mieć tak to. I tak wychodzę. I słuchajcie, tak patrzę przez lustra, później idziemy tak przez ten Kraków, oglądam się w tych witrynach. I tak mówię, Iza, taka ładna, to 29 zł z przeceny, ale taka elegancka, czarna, taka trochę grubsza, tak brzuszek trochę chowa i tak w ogóle po prostu jest wszystko jak trzeba. A Iza do mnie mówi, Marek, w tej koszulce ty wyglądasz jak agent Mossadu. Ja mówię, wow, no to w ogóle jak agent Mossadu. Iza, jestem na randce z agentem Mossadu. No i co? I co ja teraz mam powiedzieć? O, marność, ble, koszulka, marność, przeminie, to tylko szmata, po prostu to wszystko zdrdzewieje, mole to zjedzą, ble. Nie, spokojnie. Ta koszulka ma pewną wartość. Emocjonalną, estetyczną, tak? Ale słuchajcie, ale potem idziemy głębiej i nagle zaczynamy ustawiać rzeczy, tak? Słuchajcie, chrześcijanie na przykład wściekają się na innych chrześcijan albo na świat z powodu grzechu. O, chrześcijanie tak nie powinni żyć. Rozwiódł się. Nie chcemy tu takich rzeczy, aby nasze dzieci tam nie poszły. To jest taki klimat, w którym ja cały czas jestem. Ludzie mnie pytają, czy chrześcijaństwo nie może być proste, że jak człowiek naprawdę się nawrócił, to jego życie idzie prostymi ścieżkami. Ja sam się czasami gubię w tym już, wiesz, nie? I sobie myślę, dobra, okej, okay, ja wiem, że lepiej prowadzić życie, jakby Bóg przykazał, niż takie, jakie Bóg nie przykazał. To spoko. Lepiej się nie rozwieść, niż rozwieść i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy już jesteśmy w takim miejscu, to my musimy wrócić do Boga i zobaczyć, które rzeczy są ważniejsze, a które są mniej ważne. A co jest najważniejsze? Inny fragment. A jeden z nich, znawca prawa, wystawiał Jezusa na próbę. Nauczycielu zapytał, które z przykazań uznałbyś za najważniejsze. No co jest najważniejsze, jak już człowiek narodzi się na nowo? Słuchaj, narodzi się na nowo, już się nawrócił, odwrócił się od grzechów, już chodzi do kościoła, już jest chrześcijaninem, tak? Czyli to już to, co najważniejsze, już zrobił, bo już uwierzył, nie? To teraz, które przykazania dla niego są najważniejsze? Teraz ludzie myślą sobie, no teraz to... Pierwsze takie z brzegu, no to żeby popeliny nie było, no. Żeby po prostu się okazać godnym uczniem Jezusa, prawda? No bo jak on mnie zbawił z moich grzechów, oczyścił mnie, no to teraz trzeba by jakoś tak żyć, żeby nie było obciachu, więc co? No, Boże, strzeż mnie przed tymi światowymi pożądliwościami. Czyste życie, sfera seksualna na pewno, to bardzo ważne, bardzo ważne. To w chrześcijaństwie to jest bardzo ważne. Tam to palenie jakoś tam, coś tam trzeba by rzucić te papieroski, bo to też trochę obciach. Ledwo wytrzymuję w tym nabożeństwie. W kościele to tam godzinkę to można było wytrzymać do amen i potem wylecieć i pod dzwonnicą palić, ale tutaj w tym kościele to czasami 2,5 godziny, więc trzeba... No i parę innych rzeczy, no przestać bić żonę, no takie ważne rzeczy, filary takie. No. Wiesz. Nauczycielu zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, z całego swojego serca, z całej swojej duszy i każdą myślą swoją. Wiecie, że jak pewnemu człowiekowi, który przyleciał do mnie i mi mówi, ty jesteś, Marek, liberalny, bo ty po prostu tak tych poważnych grzechów, które w tej chwili maltretują ludzi w sieci, nie traktujesz na serio, bo ty nawet o tym nie mówisz. Pewnie słyszeliście o tym. Ja też jestem z tych pastorów, którzy są oskarżani za to, że się o grzechu nie mówi z Boże. Ja mogę mówić o grzechu. Jak chcecie, lubicie, to proszę bardzo. Mogę całe listy czytać. Ale przyszedł do mnie taki człowiek właśnie i ja mu to powiedziałem. Mówię, słuchaj, najważniejsze i pierwsze to kochać Boga z całego serca. Tu jest wyraźnie napisane. To wiecie, co mi powiedział? A, Marek, rozwadniasz tak, rozwadniasz. Jezus mówi najważniejsze pierwsze przykazanie, a on mówi rozwadniasz. Ja mówię, czemu ty tak do mnie mówisz, że ja rozwadniam? A on mówi, bo u Boga to są konkrety. Ja mówię, to co, to nie jest konkret? To sobie każdy może zinterpretować, jak chce. Kocham Boga, nie kocham Boga. Co to jest? Tego nikt nigdy nie zobaczy. To jest takie tam między tobą a Bogiem. To nie jest konkret. Ale Jezus mówi, że to jest najważniejsze. Pierwsze najważniejsze przykazanie. Więc teraz, o co się modlisz? Co jest u ciebie pierwsze? Pierwsze, Panie, otwórz moje oczy, abym widział rzeczy takimi, jakimi one są. Nie takimi, jak się wydają. Abym miał właściwy system wartości. Aby to, co przemijające, było nazwane przeze mnie przemijające. Przez całe życie. No słuchajcie, dostaję michę piękną w restauracji. Pachnie. Teraz jesteście przed obiadem, to mogę pojechać po was ostro. Jeden z obiadów moich z Krakowa. Mogę wam teraz opisać, jak pachniał, jak wyglądał. I to jest bajer po prostu. Jest, wszystko pachnie, huczy, tańczy, po prostu jest pięknie. Ale my tego talerza nie zapakowujemy, nie bierzemy do domu, nie stawiamy na półce, nie robimy temu zdjęć, nie konserwujemy tego jak Lenina w mauzoleum, tylko po prostu zjadamy, oblizujemy talerz i nie ma. I tak wam powiem, jest z każdą rzeczą, której korzystamy tutaj na ziemi. To ma być źródło radości, ma być wykorzystane, spożytkowane, przekazane innym, żeby innych też ucieszyło, dane tym, którzy potrzebują pomocy, ale nie ustawione jako system wartości. Bo sąsiadka ma. Sąsiad do mnie przyszedł niedawno i mówi, Marek, kupiliście samochód? Ludzie tak żyją, my tak żyjemy po prostu. Tym, co widać po prostu. To jest słabe. To, co marne, przemijające, musi takim pozostać. O co się modlisz do Boga? Co jest dla ciebie złotem, srebrem, diamentami, jak mówi w liście do Koryntian apostoł Paweł, bo tylko to nie przetrwa ognia sądu. To, co wieczne. Nasze kości, nasze ciało, nasze starania, nasze zdobycze materialne, wszystko spłonie. Co nie przemija? Pokora nie przemija. Nadzieja, miłość. O co się modlisz w swoim życiu? Mówię wam, wstajemy rano i pierwsze to co, to święty spokój. Jeszcze dzień się nie zaczął, już my się modlimy o święty spokój. Ale żeby się pomodlić, żeby Panie, dzisiaj robimy kroczek w pokorze. Albo robimy kroczek w miłości, albo robimy kroczek w nadziei. W tych wszystkich rzeczach, które są diamentami, złotem. Albo wręcz, tak jak apostoł Paweł, który rozumie, że moc w słabości się doskonali. Więc przychodzę do Boga i mówię, Panie, no po prostu, no, how are you? How are you, apostoł Paul? No słabo, Panie. Nie oczuł się apostoł Paweł wyznania od Amerykanów, fine. How are you, apostoł Paul? Słabo. Pan mówi, dosyć masz łaski mojej. Bo w słabości moc się doskonali. O co się modlisz? Amen. Ja słuchajcie, całe życie po prostu myślę, że ja, tak jak po tym dzisiejszym śnie, ja po prostu czasami mam wrażenie, że to, co najważniejsze, to się ciągle modlę, to jakieś pajęczyny odcinam w swoim życiu, nitki i sznurki, żeby wreszcie zacząć biec i tańczyć. I to się po prostu nigdy nie kończy. To jest jakiś obłęd. Słuchaj, jak żyjesz z Bogiem i naprawdę chcesz mięsa w swoim życiu, to musisz wiedzieć, gdzie jest miejsce na modlitwy troski, a gdzie jest miejsce na modlitwy Bartymeusza. Aby przejrzeć i żeby zacząć modlić się o te rzeczy, które są najważniejsze dla twojego życia. Niedawno z Izą rozmawiamy o pewnym wierzącym człowieku, który kompletnie popaprał sobie życie. Rozmawialiśmy w samochodzie w Krakowie o tej osobie. Iza mówi, no szkoda, szkoda, Bóg ma jakiś plan. A ja mówię, co ci szkoda? Nie nawrócił się. Nie nawrócił się. Po prostu się nawrócił, dziad jeden. A Iza mówi, ale się narodził na nowo i łzy miał w oczach i uwierzył w Jezusa i krew Jezusa przykryła jego grzechy. Ja mówię, no dobra, no. Nie zaprzeczę, no. Prawdę mówisz. Ale nie nawrócił się. Nie uniżył się przed Bogiem. Uznał Jezusa Zbawicielem, ale Panem tylko wypaplał. Ale nie poszedł dalej. Ale potem sobie myślę o sobie. Jak już się nakrzyczy człowiek na innych, to później staje w najgorszym położeniu, bo jakim sądem sądzicie, takim wam odmierzą. Później sam stoisz i sam się zastanawiasz. No super, jestem wierzący, umiem modlić się o wszystko. Umiem się modlić o pieniądze, o jedzenie, modlę się odważnie. Jak ktoś przychodzi, pastorze, potrzebuje zmienić pracę, to ja się tak potrafię pomodlić, że ludzie wychodzą i wierzą, że Bóg zadziała, bo takiego pastora nie mógłby nie wysłuchać, tak się pięknie pomodlił i tak to wykrzyczał pięknie. Jestem profesjonalny. No ale później przychodzi do tego miejsca, Bartymeuszu, co chcesz, abym to tobie uczynił? Pastorze Marku, a co tobie mogę uczynić? Pastorze Marku, co tobie mogę zrobić? No co ja się mam pomodlić? Jak ja wszystko już mam. Tak mi się wydaje. Bo Księga Apokalipsy, Objawienie Jana mówi, kupuj maść, Mareczku, kupuj maść i na oczy jedziesz. Tak mówi Objawienie. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. I dziękuję Ci, Ojcze, że po pierwsze będziemy otwierać nasze usta, by odważnie mówić do Ciebie to o tym, o czym czego potrzebujemy i nie będziemy żyć pozornym, wewnętrznym życiem, będąc dręczeni przez automatyczne myśli. Ale po drugie, Panie, modlę się o to, że będąc Twoimi synami, Twoimi córkami, zaczniemy się modlić też o rzeczy, które dla Ciebie są najważniejsze, które dla Ciebie są ważne w naszym życiu, które Ty chcesz zobaczyć w naszym życiu. Panie, tak wiele nam brakuje. Jesteśmy nędzarzami, głodnymi, ubogimi, nagimi, którzy tak naprawdę potrzebują prawdziwego pokarmu, prawdziwego jedzenia, prawdziwego ubrania. Potrzebują prawdziwego złota i prawdziwego srebra, którego nam naprawdę brakuje. Ojcze, modlę się o to, żebyśmy byli w miejscu wiary Bartymeusza, który od razu wystrzelił, abym przejrzał. Ojcze, modlę się o to, żebyśmy my zaczęli modlić się o to, żeby otworzyły się nasze oczy i żebyśmy zaczęli widzieć, Ojcze. Widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Wartościować tak, jak się należy wartościować. Oceniać tak, jak należy oceniać. I prosić o to, co jest prawdziwym skarbem i o to, co jest naprawdę ważne. Ojcze, przyjdź ze swoją mocą, porusz się wśród nas i niech Twoja moc zamanifestuje się przez nasze słabości. Panie, proszę Cię, żebyśmy przestali modlić się o ulgę i święty spokój w naszym życiu. Bo w tym braku pokoju i w braku ulgi kształci się moc Twoja i Twoje działanie, które może poruszyć góry. Panie, Ty składasz na nas z roku na rok coraz większą odpowiedzialność. Panie, prosimy Cię, żeby nie zabrakło nam charakteru, żeby przejść przez te miejsca próby. Panie, wzmocnij naszą odwagę, wzmocnij naszą wiarę, wzmocnij nasz charakter, wzmocnij naszą cierpliwość, wzmocnij naszą pokorę, wzmocnij naszą miłość. Panie, niech złoto będzie w nas ukształtowane, niech diamenty będą w nas ukształtowane, niech srebro będzie z nas wytopione. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech objawi się Twoja chwała, niech objawi się Twoja chwała. Niech to, co jest dla Ciebie najważniejsze, też będzie dla nas najważniejsze. Panie, proszę Cię, uwolnij nas wierzących od życia w sądzie, sądząc innych ludzi, sądząc chrześcijaństwo, sądząc zbory. Panie, uwolnij nas od tego, abyśmy chodzili w Twojej miłości, która jest najważniejsza, miłości do Ciebie i do innych ludzi. Panie, bo to jest konkret, przed którym wszyscy uciekamy. To jest konkret, to jest skała, przed którą wszyscy uciekamy. Ojcze, objaw się w naszym życiu w imieniu Jezusa Chrystusa. Sierdido de kira laurele sera la mereleja. O rebe shiro la Kerebeneiro, o rebesera laubreleja, o rebedesira laubreleja. O, przyjdź Ojcze, porusz się Ojcze, porusz się Ojcze. Halleluja, amen.